Deschwert du Amadeus schon mal beschlossen, dass du es nicht
Nie, nie, to się łączy, tylko te światła na scenie, gdyby zgasił.
No co, wyłączył,
tak? Wyłączył, o tak, dzięki. W ostatnich dniach dużo czasu spędziliśmy razem. Razem jechaliśmy do Warszawy na konferencję, razem wracaliśmy, zajmowaliśmy jeden pokój i razem modliliśmy się. Chcę powiedzieć, że tematem naszych rozmów był Jezus Chrystus, to miasto i my. Mogę powiedzieć, że wy byliście tematem naszych rozmów i naszej modlitwy. I kiedy tak jechaliśmy sobie przez Polskę, to pomyśleliśmy sobie, że razem dzisiaj chcielibyśmy wam powiedzieć o tym, co dla nas stało się w tych rozmowach szczególnie ważne, a co mogłoby się ważne stać także dla całej naszej wspólnoty, nie tylko naszej, ale także dla wspólnoty Kościoła 5N. Dlatego dzisiaj przygotowaliśmy coś, przygotowaliśmy rozważanie, które i dla nas osobiście jest ważne i jestem przekonany, że dla nas wszystkich. Fragmenty, które wybraliśmy, pochodzą z dwóch Ewangelii, z Ewangelii Łukasza i z Ewangelii Jana. Te Ewangelie powstały w odstępie około 30 lat. Na przestrzeni tych 30 lat nie zmieniła się ważność tego, o czym dziś chcemy powiedzieć. A temat naszego rozważania to pragnienie. Pragnienie spotkania z Duchem Świętym. Być może to nawet będzie cykl rozważań, które i tu w Gnieźnie, i również w Poznaniu wspólnie przeprowadzimy. Dzisiaj porozmawiajmy wspólnie, zastanówmy się nad tym tematem pragnienie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj lepiej uświadomili sobie potrzebę życia w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym jest równoznaczne z życiem w Chrystusie. Można powiedzieć, że życie w Chrystusie to bardziej temat apostoła Pawła. Ewangelie, Paweł również, ale Ewangelie mówią o życiu w Duchu, ale to są sprawy synonimiczne. Chciałbym powiedzieć, że dla zilustrowania tego, o czym chcemy mówić, przywieźliśmy tutaj ze sobą coś, co niech nam to zilustruje. Przywiozłem ze sobą młynek do kawy. Przywieźliśmy też kawę. Szczególnie gospodynie domowe wiedzą, jak mielić. Wsypujemy do młynka. Zamykamy. I zaczynamy mielić. Czy nie jest tak, że czasem nasze życie chrześcijańskie przypomina takie mielenie? Mielenie o naszych siłach. Piękny młynek, pachnąca kawa. I może mielenie rzeczywiście robi wrażenie, ale potrafi zmęczyć. Oczywiście mielić kawę jest prosto, ale czasem mielić problemy życia jest całkiem trudno. Czy Bóg powołał nas, żebyśmy to chrześcijaństwo na co dzień realizowali tak jak ręczne mielenie? Czy nie jest tak, że religia nakazuje mielić według przykazań. Czy na tym polega nasze życie? Może jesteśmy zmęczeni tym mieleniem, chociaż dostrzegamy obecność Chrystusa w naszym życiu, chociaż Duch Święty napełnił nas, ale napełnienie Duchem Świętym nigdzie w Nowym Testamencie nie jest przedstawiane jako wydarzenie jednorazowe.
Mamy jeszcze jeden rzecz w tej torbie. Ta rzecz to młynek. Też młynek. Jest to inny rodzaj młynka, który potrafi to, o czym mówił Piotr, sprawić znacznie łatwiej. Mam tę samą kawę. Wsypuję ją też do młynka. Przepięknie pachnie.
Dobra kawa.
Z pewnością. Będziecie mogli się też o tym przekonać.
Na górze spotkania.
Tak.
Życie w duchu nie jest proste.
Nie jest proste.
A tutaj przepraszam.
Działa. Mielenie kawy w ten sposób jest znacznie prostsze. Chociaż uruchomienie tego bywa trudniejsze. Ale liczy się efekt i czas. Okazuje się, że wystarczy dać dobrą moc młynkowi, aby to wszystko poszło łatwiej, sprawniej, szybciej i może też będzie lepiej zmielona. Ocenicie to do góry. Ten młynek, jak widzicie, nie jest mój, jest Piotra, ale mogłem z niego skorzystać. Podobnie jest z Duchem Świętym. On pochodzi od naszego Ojca, ale ja mogę z niego korzystać. W życiu też tak jest, szczególnie w życiu duchowym, że potrzeba nam mocy. Tak jak ten młynek potrzebował mocy. Ja również potrzebuję mocy, ale mocy Ducha Świętego. Chociaż nie jest to mój młynek, z niego skorzystałem. I zapraszam was, abyście skorzystali z tego, o czym my za chwilę też będziemy mówić.
Dlatego, że w tym stoimy dwie wspólnoty, ale jest też z nami Kalisz, wspólnota w Kaliszu. Chcielibyśmy koncentrować się na trzech ważnych rzeczach, które w konspektach mam wypisane. Jezus Chrystus. Chodzi o to, aby Jezus Chrystus lub aby Duch Boży był obecny i był motorem naszego życia, nie nasze wysiłki. W liście do Galacjan wielokrotnie podkreślaliśmy, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Synowi Bożemu, w ufaniu Synowi Bożemu, który mnie i wydał za mnie. I też ważni jesteśmy my, dlatego że chrześcijaństwa nie da się wyrazić. Nie możemy być w społeczeństwie propagandistami chrześcijaństwa. Chrześcijaństwem trzeba się zarazić. Jeżeli nasze życie będzie wypełnione Duchem Bożym, wtedy w jakiś sposób społeczeństwo, ci wokół nas, którzy też potrzebują kontaktu z Bogiem, zarażą się pragnieniem podobnego życia i też wejdą w kontakt z Duchem Świętym. Chcemy to czynić tu w Gnieźnie. Ilekroć przychodzimy, spotykamy się. Chcemy być lokalnie. ale też możemy sprawić, aby nasz wpływ był globalny. Możemy z gniezna wpływać na cały świat. Dlatego właśnie chcemy poruszać te tematy, dlatego że chrześcijańskie życie nie jest o własnych siłach. Chrześcijańskie życie jest w sile prądu, w sile Ducha Świętego.
Wybraliśmy dwa fragmenty. Ja chciałbym przeczytać i odnieść się do Ewangelii Łukasza, 11 rozdziału, fragment w tłumaczeniu dosłownym, macie w konspektach. Z tym fragmentem mocno się utożsamiam. I chciałbym powiedzieć wam też dlaczego. Co w nim jest takiego szczególnego, co do mnie szczególnie przemawia. Lekcja modlitwy, tak zatytułowany jest ten fragment. Powiedział też do nich, kto z was będzie miał przyjaciela, do którego pójdzie o północy i powie, przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, ponieważ mój przyjaciel zjawił się u mnie z drogi, a nie mam mu co podać. A tamten ze środka odpowie, nie zadawaj mi trudu, drzwi już zamknięte, moje dzieci są wraz ze mną na posłaniu. Nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu dlatego, że jest jego przyjacielem, to dlatego, dla jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. A kto kołacze, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn prosi o rybę, daje mu węża? Albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Czy Jezus sugeruje w tym fragmencie natręctwo? W żadnym wypadku. Ja widzę tutaj bardziej głębokie uświadomienie sobie, prawdziwe poczucie bezwzględnej potrzeby Ducha Świętego w swoim życiu. Determinację człowieka, któremu został już tylko przyjaciel. To nie były czasy otwartych marketów przez 24 godziny, aby możliwości pójścia na stację benzynową. Pozostawali przyjaciele. Ten człowiek z determinacją prosi o coś, co jest mu bardzo potrzebne. Mógłbym odnieść się do przykładu naszej walki o lek dla Elizy. Ktoś mógłby powiedzieć, że on jest tak drogi, w zasadzie nie powinniśmy mieć śmiałości prosić o fundusze na leczenie. Ale to nie cofa nas od tego, aby o to leczenie walczyć. Bo jesteśmy zdeterminowani. I żadna odpowiedź, żadne pismo odmawiające nie sprawia, że czuję się natrętny, bo przecież wiem, o co walczę. Podobnie jest z Duchem Świętym. Czy jestem na tyle zdeterminowany? Czy może coś mnie wewnętrznie blokuje? Może układam swoje życie według swoich planów, wyłącznie na przypuszczeniach. Jednak, jak mówi ten fragment, powodzenie jest sprawą pewności, nie przypuszczeń. Jeśli coś w moim życiu ma zakończyć się sukcesem, to ja muszę być pewien, że to jest osiągalne, to jest możliwe i to jest wartościowe warte tego, abym się temu poświęcił. To przekonanie i siłę w moim życiu w Chrystusie daje wyłącznie Duch Święty. Każdy, czytamy tutaj, każdy, a zatem także ja, także ty, każdy z nas, czy jestem zdeterminowany, czy jestem zdeterminowana i czy mam pragnienie być pełnym Ducha Świętego i Jego mocy i cieszyć się powodzeniem głoszenia Ewangelii, cieszyć się owocami Ducha Świętego. O ileż bardziej pragnie tego Bóg. W Ewangelii Mateusza w fragmencie paralelnym jest mowa, że Ojciec da to, co dobre. Łukasz nazywa to konkretniej. To, co dobre, to znaczy to, co da Ducha Świętego. To jest dobre, to jest najlepsze, to jest nam potrzebne. Bez tego nasza moc będzie żadna. Będziemy jak ten młynek ręczny, który próbuje coś na swoją rękę, o swoich siłach. Bóg oferuje Ducha Świętego. Jak to odnosi się do mnie? Co możesz napisać w tym miejscu? Ja czasami biję się z myślami. Brak sukcesu w głoszeniu Ewangelii. Czy to miasto jest takie ewangeliooporne? Czy może ja przygasłem duchowo? Może coś się żarzy, ale potrzeba płomienia? Może jestem właśnie jak ten ręczny młynek, który próbuje coś za wszelką cenę o własnych siłach i idzie jak po grudach. W Bożym Słowie, gdy czytamy o głoszeniu Ewangelii, głoszeniu dobrej nowiny, to spotkamy takie słowa, które pokazują efekty nawróceń, że Słowo było głoszone, Ewangelia była głoszona w Słowie i mocy. Potrzebna jest moc Ducha Świętego. Dzisiaj wiem, że potrzebuję jeszcze więcej Ducha Świętego w sobie. Czy masz podobne odczucia? Czy też może masz podobne myśli jak ja? Czy może też zmagasz się z pewnymi rzeczami? I odkrywasz dzisiaj może, że właśnie robisz to na sposób ręczny, gdy można mechanicznie z Duchem Świętym.
Ja chciałbym powiedzieć, że w moim życiu jest podobnie. Bez Ducha Świętego życie staje się ręcznym mieleniem. Ten drugi tekst, który za chwilę rozważymy, mówi o tym. Ale wróćmy na chwilę do motta na stronie pierwszej. Tego motta z listu do Efezjan, gdzie czytamy: nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Zauważcie, że nie czytamy tutaj, że to my mamy tak strasznie się starać łapać Ducha Świętego za nogi. Raczej On pragnie być obecny w naszym życiu. Pragnie nas stale napełniać. Przed czym my musimy się wzbraniać? O co my musimy dbać, żeby nie przeszkadzać? Nie jest tak, że Duch Święty jest oporny. Może być tak, że my jesteśmy niechętni. My jesteśmy oporni. Stąd apostoł Paweł pisze: dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Usuwajcie przeszkody. Niech On was stale napełnia. I mając to motto na uwadze, to motto, które z pewnością będzie się przewijać jeszcze przez wiele naszych rozważań, Przejdźmy teraz na stronę trzecią. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Jana z 7 rozdziału. Tutaj jest mowa o Duchu Świętym jako obietnicy dla spragnionych. Jako obietnicy dla spragnionych. W ostatnim natomiast wielkim dniu święta, było to święto namiotów, obchodzone jesienią, nazywane też świętem plonów, w czasie tych świąt Izraelici obchodzili pamiątkę tego, jak wyszli z Egiptu i na pustyni mieszkali nie w stałych domach, lecz w namiotach. Święto obchodzono przez 7 dni, był jeszcze 8 uroczysty, ale w ostatnim, najprawdopodobniej 7 dniu tego święta Jezus stanął i głośno zawołał: jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. To zaś powiedział o Duchu, którego mieli wziąć ci, którzy w Niego uwierzyli. I końcówka jest też istotna. Jeszcze bowiem nie było Ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Ja teraz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na ten końcowy wiersz, 39. Tutaj czytamy: jeszcze bowiem nie było Ducha. Do czego to się odnosi? To się odnosi do czasów przed krzyżem. Zanim Jezus został ukrzyżowany, Duch Święty był, ale nie w takim stopniu jak po ukrzyżowaniu i po pięćdziesiątnicy. Przed krzyżem Jan, tu w przekładzie dosłownym, tak prosto mówi: nie było Ducha, gdyż Jezus nie został jeszcze uwielbiony. A cóż to jest uwielbienie? To jest to samo, co ukrzyżowanie. Nowy Testament mówi o ukrzyżowaniu w kategoriach uwielbienia. A zatem my żyjemy w czasie po uwielbieniu. Niektórzy nazywają ten wiek, ten czas po uwielbieniu, czasem Kościoła, wiekiem Kościoła albo wiekiem Ducha Świętego. Innymi słowy, On jest obecny, pragnie wkroczyć w życie ludzkie, ale coś w nas może przeszkadzać. On nie jest niechętny. Nie trzeba biegać to tu, to tam, żeby chwycić Ducha Świętego. On pragnie w twoje życie wkroczyć. Nie przeszkadzaj. Usuwaj wszystkie bariery. Więc wiemy już, co to znaczy kiedyś, przed ukrzyżowaniem. Wiemy, co to znaczy teraz, w epoce Ducha. A teraz jeszcze ważna rzecz. Do kogo odnosi się ten fragment? Zauważmy, jeśli ktoś, kto to jest ktoś? Każdy, kto pragnie. Każdy, kto pragnie. Czy możesz na przykład wpisać tu: ten ktoś to ja. Jeśli pragnę. Jeśli pragnę, żeby moje życie nie było ręcznym mieleniem, żeby ono było działaniem, mieleniem w połączeniu z prądem, z mocą Ducha Świętego. Czego mogę się spodziewać po tej obietnicy? Zobaczmy. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Woda żywa to jest hebrajski idiom, który może oznaczać w przypadku Jezusa, czy w odniesieniu do Ducha, może oznaczać właśnie tą ożywcze tchnienie, czy ożywczą moc, odświeżającą moc Ducha Świętego. Ale też w Starym Testamencie, w języku hebrajskim, żywą wodą określano wodę bieżącą, w odróżnieniu od wody w dzbanach. Wodę źródlaną, w odróżnieniu od wody zgromadzonej na później. Innymi słowy, Jezus dzięki temu idiomowi, widzimy tu pewną dwuznaczność, ale fajną dwuznaczność, że kto wierzy we mnie, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Duch Boży, który jest w naszym życiu, którego możemy mieć, dlatego że napełnienie Duchem Świętym nie jest jednorazowe, jak czytamy w liście do Efezjan. On może sprawić, że z ciebie popłynie cała świeżość, cała siła, cała moc. Coś, co też nasze otoczenie, obserwując, nie będzie widziało może moich robiących wrażenie wysiłków na moim robiącym wrażenie młynku, tylko zobaczy, że ta moc, którą ja posiadam, ty posiadasz, nie jest z nas. Ona pochodzi skąd inąd. Ona pochodzi od Ducha Bożego. Jak to się odnosi do mnie? Muszę powiedzieć, że zaraz na początku mojego chrześcijańskiego życia, gdy pierwszy raz ktoś mi powiedział, że powinienem swoje życie związać z Jezusem Chrystusem, to ja powiem wam, ja myślałem, że życie chrześcijańskie polega na tym, że ja będę przestrzegał przykazań Nowego Testamentu albo 10 przykazań, tak tam się mówiło. Przestrzegaj 10 przykazań, ponieważ mi to nie wychodziło, no to zawsze mówiłem kolegom, staram się. Ale raz uświadomiłem sobie, że gdy oni mnie pytają, czy ja żyję po chrześcijańsku, a ja odpowiadam, no staram się, to w rzeczy samej pięknie mówię, że nie. Że nie żyję. I w którymś momencie doszło do tego, że ja powiedziałem, Boże, jeżeli ja mam być chrześcijaninem, to Ty się musisz mnie dotknąć. Kto z was walczył z jakimś nałogiem, wie, co to znaczy. Że nie masz w sobie mocy, żeby się oprzeć. Postanawiasz, że już nie zapalisz. Postanawiasz, że już nie wypijesz. Ale potem przychodzą te argumenty, no może ostatni raz, to niewiele, to nie grzech, nie muszę się upić i tak dalej. Nie jestem nałogowcem, to tylko trochę. Ale w rzeczy samej znów się upijesz, znów się napalisz i znów masz kaca moralnego, a i czasem zwykłego. Bo myślisz sobie, nie dałem rady, nie mam siły. Wiecie, w moim przypadku pomodliłem się z kolegą. Bardziej on wierzył niż ja. I Duch Święty sprawił, że stałem się wolny. Może potrzebujemy takiego uwolnienia. Może potrzebujemy takiego uwolnienia. Jesteśmy mężczyznami. Nie chcemy się przyznać przed innymi do naszego problemu. Albo jesteśmy długoletnimi członkami zboru. I też mówimy, no nie przyznam się do mojego problemu. Chodzę tu tyle czasu, znają mnie jako człowieka, który radzi sobie świetnie, który jest duchowy. Jak mogę wyznać, że potrzebuję prądu? Potrzebuję jego mocy? Otóż nie myśl tak. Dlatego, że napełnienie duchem nie jest sprawą jednorazową, jak czytaliśmy w naszym motcie w liście do Efezjan. Potem chcę też powiedzieć, że o własnych siłach, o własnej mocy zmagałem się też w służbie. Chciałem wykonać ją sam. I muszę powiedzieć, że jest ten aspekt trudu, no bo dzień ma 12 godzin, w te 12 godzin chcemy zmieścić jak najwięcej. Mimo to Duch Boży sprawia różnicę, że ten trud jest, ale to nie jest jakby mój trud. To jest Jego trud przeze mnie. Czy są nieprzespane godziny? Są. Czy są trudne sprawy? Są. Ale to jest jakby poddawanie życia sobie. To jest właśnie to, co pisze w liście, co jest napisane w liście do Efezjan. Nie przeszkadzaj. Pozwól. Niech Duch Boży cię stale wypełnia. Wiecie, my tu w Gnieźnie jesteśmy już tak długo razem, że i mamy, obiliśmy się o tyle murów, o tyle drzew, że moglibyśmy powiedzieć, już jestem zmęczony. To chyba nie zadziała. Gdy byłem młodszym niż teraz człowiekiem i stałem przed decyzją, gdzie pójść do służby, to wybrałem Poznań. A wybrałem ten Poznań dlatego, że to było bardzo trudne miejsce. Nawet ktoś o tym Poznaniu, o tym kościele w Poznaniu powiedział, z tym kościołem już się nic nie da zrobić. I właśnie ja wtedy pomyślałem sobie, pójdę do takiego kościoła, z którym się nic nie da zrobić i zobaczę, czy się nie da zrobić. I okazało się, co przecież Starsi z nas wiedzą, że z tej wspólnoty poznańskiej na dzień dzisiejszy powstało 7 wspólnot. Oto czego się nie dało zrobić. I teraz chcę powiedzieć, że sam mam już obecnie 55 lat i ostatnio też tak pomyślałem sobie, że różne sprawy w życiu mnie potłukły, obiły i czuję się już nie jak ten setnik świeży, który wymyślał, że Pan Jezus nawet do jego domu nie musi przyjść. Nie czuję się jak ta kobieta, która po 12 latach zmagań z chorobą na świeżo przyszła, dotknęła Jezusa, tylko myślałem, może czuję się już starszy. Może czuję już ten ciężar wiedzy, że wiem, co może być i czego nie może być. I właśnie, gdy jechaliśmy z Dariuszem, opowiadałem o czymś, co kilka dni wcześniej przeżyłem. Otóż czytałem 4 rozdział listu do Rzymian. I tam wyczytałem, że ten Abraham to był już starzec. To był człowiek, który się obił o tyle trudności, który doświadczył najgorszego i który mógł już nie wierzyć, nie spodziewać się. A jednak apostoł Paweł pisze, że właśnie ten Abraham wbrew beznadziei uwierzył. Zainspirowało mnie to. Pomyślałem sobie, tyle jest w naszej wspólnocie spraw, które nie są rozwiązane. Nie uważam, że te bóle głowy siostry Haliny czy siostry Krystyny to jest załatwiona sprawa. Może Bóg ma w tym cel, dowiemy się, ale nie chcę traktować tego jako sprawę załatwioną. Chcę was zapewnić, modlę się o was codziennie i tym bardziej po tym Abrahamie, tym bardziej po tym cyklu naszych rozważań spodziewam się, że coś w naszym życiu, w naszych wspólnotach się zmieni. Nie musimy się godzić z określonym status quo czy stanem rzeczy. Bóg może coś ciągnąć przez może dziesięciolecia, ale przychodzi kres najgorszych spraw. Mojżesz pasł owce przez 40 lat, ale nie przez całe życie. Anna nie miała dziecka przez większość życia, ale nie przez całe. I widzimy, że ten okres, gdy Bóg tak jakby milczał, tak jakby go w naszym życiu nie było, nie jest okresem nieskończonym. On dochodzi do kresu. Ten okres tych 3 lat dla naszej wspólnoty w Poznaniu, dla naszej wspólnoty w Gnieźnie, to może jest okres jakiegoś kresu. Nie czujesz tego? Czy masz pragnienie? To jest obietnica dla spragnionych. Czy masz pragnienie, by Duch Święty wypełniał ciebie? Czy chcesz nie przeszkadzać Mu w tym? Przejdźmy teraz do zastosowania.
Pierwszą rzeczą, do której chcę zachęcić ciebie, ale też siebie, to w tym tygodniu zmierz swoje życie przepisem Pisma Świętego. Pismo Święte jest niezwykłe. Ja je nazywam przepisem na życie. Tak jak jeśli chcesz coś ugotować, to najprościej wziąć książkę kucharską i dowiedzieć się, co potrzebuje do tego, aby ta potrawa była i jak długo muszę to przyrządzać, co jeszcze dołożyć, jaką metodę wziąć. Słowo Boże jest skarbnicą przepisów na życie. Jest też pokazywaniem, ukazywaniem problemów, które dotykały różnych ludzi, z którymi możesz i ty się utożsamić. Ja w Piśmie Świętym znajduję wiele takich postaci. Eliasz, który przechodził załamanie. Jonasz, który początkowo uciekał przed posłaniem Bożym. A kiedy zaniósł to posłanie, okazało się, że Bóg się zlitował i nie zostało zrealizowane to, co on ogłaszał. W Piśmie Świętym też znajdziemy przepis na to, jak sobie z tym radzić. Wokół tego dzisiaj właśnie się obracamy i o tym dzisiaj też mówimy. Kiedy czytamy chociaż w Dziejach Apostolskich o Piotrze czy o Pawle, tam są fragmenty, które mówią, że Piotr czy Paweł pełen Ducha Świętego. A więc jeśli się akcentuje, że był pełen Ducha Świętego w tym momencie, to może w innym nie był pełen Ducha Świętego. Napełnienie Duchem Świętym występuje w życiu wielokrotnie. Czy ja jestem dzisiaj właśnie pełen Ducha Świętego? Czy czuję taką potrzebę, aby tą pełnię mieć? Od jakiegoś czasu w czwartki spotykamy się, aby rozważać temat zasad duchowego wzrostu. Zwróćcie uwagę, nie mówię spotykamy się, aby słuchać wykładu na temat zasad duchowego wzrostu, ale dzielić się. Jesteśmy Kościołem, którym możemy sami wnosić wiele, dzieląc się tym, co jest w naszym życiu. Jak to spełnia się w moim życiu? Mogę w ten sposób zbudować drugą osobę, ale też mogę prosić ją o modlitwę. Dlatego też w środy spotykamy się na czasie wspólnej modlitwy. Po to, aby razem walczyć o nasze wzajemne zmagania. Bóg nie chce, abyś był samotny, osamotniony w swoich trudnościach, w swoich problemach. Być może bije się z takimi rzeczami, które się nie spełniają, a o które prosisz Boga. Ja też mam z tym problem. Też walczę w modlitwie o rzeczy, które nie spełniają się według mojego widzenia. Ciągle trwam o uzdrowienie mojej córki. Trwamy w modlitwie o zapełnienie miejsc też w tej kaplicy. Ale Bóg to może uczynić. Może też potrzebujesz jak ja, jakiej pełni Ducha Świętego, napełnienia. Bądź w środy razem, aby razem walczyć w modlitwie, aby się wspierać. Bądź w czwartki, kiedy właśnie możemy rozważać i przedstawiać też swoje widzenie, swoje doświadczenie w tej kwestii. Przecież możesz być znacznie bogatszy w te doświadczenia niż ja, z których ja mogę wziąć też do swojego życia. A może coś ja przeżyłem, co ciebie zainspiruje, co będzie odpowiedzią na twoje życie. Ale najważniejszą rzeczą jest to, aby też tych przepisów na życie szukać w Bożym Słowie, w codziennej lekturze, w osobach, które są opisane i które doświadczały autentycznie dotknięcia Ducha Świętego, które w swym życiu też miały bogactwo różnych doświadczeń.
Tak jest. Ja chcę powiedzieć, że czasem takie niedzielne spotkania jak dziś, gdy przychodzi wiele osób, to one świadczą o popularności kaznodziei. Spotkania modlitewne świadczą o popularności Boga w Kościele. Tak często bywa. Oczywiście wiem, że bywamy zajęci i że nie zawsze można wieczorem przyjść na wspólną modlitwę, ale coś w tym chyba jest. Ja również, ponieważ jesteśmy przy zastosowaniu, to nawet jeśli teraz nie mamy długopisów, to pomyślmy o tym w domu. Ja zawsze lubię przekuć jakieś wielkie sprawy na kalendarz. Wpisać, co zrobię. Albo wpisuję w kalendarz, albo w taką listę, co jest do zrobienia. I nie wykreślam tam nic, dopóki tego nie zrobię. Ten drugi punkt to stawiać siebie wobec prób wiary. W liście Jakuba czytamy, że doświadczenia są doświadczeniami wiary, nie silnej woli. Wiary w Bożą obietnicę. Wiary, że On wkroczy w nasze sytuacje, że On wkroczy w nasze życie. Mój ojciec nie chciał słuchać Ewangelii przez dziesięciolecia, ale nie uznałem, że to jest już załatwiona sprawa, a on nie chce słuchać. Gdy miał prawie 80 lat, swoje życie powierzył Bogu. Może mamy rodziców, o których myślimy, a oni uważają, że przystąpiłem do sekty, już nigdy nie będą słuchać mnie, odcinają się ode mnie. Grono moich przyjaciół to grono ze wspólnoty. Nie myśl tak. Raz po raz sprawdzaj, czy nie skończył się czas ich niewiary. Pamiętacie tą kobietę, która cierpiała na krwotok ile? Rok? 12 lat. Biblia mówi, że wyprztykała się zupełnie na lekarzy. Wszystko, co miała, straciła. Ci z nas, którzy chorowali, chodzili do lekarza, wiedzą, czym to pachnie. Nic jej nie pomogło. Po 12 latach przyszła do Jezusa. Ten chory, który leżał przy sadzawce, leżał 10-lecia, ale w końcu przyszedł kres tego czasu, wkroczył w jego życie Jezus. Abraham i inni, Mojżesz, prorocy, Zachariasz, który długo czekał na syna, są świadectwem tego, że czas czekania się kończy, że nie można się poddać temu, że coś jest jakoś i tak już będzie. Bądźmy ludźmi, którzy największe trudności z Bogiem potrafią rozwiązać. I właśnie Duch Boży w naszym życiu może być autorem tych wielkich spraw. Więc możesz tu wpisać: w tym tygodniu porozmawiam z rodzicami. W tym tygodniu porozmawiam z moim dzieckiem. W tym tygodniu dotrę do kogoś, kto duchowo słabnie. Nie godzę się, że on już odpadł na zawsze. Dotrę do niego. W tym tygodniu usunę, czy przyjdę do Pana i powiem: Panie, jest ten nierozwiązany, wstydliwy problem w moim życiu. Niech Twój Duch przezwycięży go we mnie. Bądźmy konkretni. Bóg odpowiada w konkretny sposób na konkretne sprawy. Powstańmy do modlitwy.